Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę w studiu Łukasz Chybiński, Telewizja Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry Tomaszu, witam słuchacze.
Młodzi ludzie to są do którego wieku?
Ojej, no powiem, że do 33 na pewno, bo w lutym przyszłego roku skończę tyle lat i czuję się ciągle młody.
No dobrze, to
czuję się, że
ja się poczułem staro teraz, ale okej.
Podejrzewam, że nawet do 40.
Koleżanka mówi, że też obraziliśmy koleżankę.
50 i 60, zależy kto jak się czuje pewnie.
Dzisiaj z młodymi ludźmi, ale myślę, że nawet takimi dobrze poniżej 30 będzie rozmawiać marszałek województwa. Jest plan, żeby podać młodym ludziom kilka projektów takich, które mogłyby pokazać im, że w województwie lubuskim warto żyć, warto studiować, warto funkcjonować. Z jednej strony mamy demografię, to jasna sprawa. Z drugiej strony mamy też młodzieńcze ambicje i pewnie to jest jeden z powodów, dla którego młodzi ludzie wyjeżdżają na przykład na studia. Myślisz, że uda się na takim posiedzeniu przy stole z Jerzym Owsiakiem namówić młodych ludzi do tego,
że lubuskie jest fajne? Ja powiem tak, że ja gratuluję pani marszałek samozaparcia, jeżeli chodzi o temat młodych ludzi, bo temat młodych ludzi w województwie lubuskim to nie jest tak, że pani marszałek teraz się obudziła, przyjeżdża Jurek Owsiak, będzie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta i będą sobie dyskutować, bo to w Lubuskiem się dzieje. No, Młode Lubuskie, taki program, który gdzieś tam od dłuższego czasu działał. Te programy, które mają zachęcić ludzi do szkolnictwa zawodowego, żeby jednak przyuczyć się zawodu, a nie tak jak, nie wiem, tam 10-15 lat temu wszyscy rzucali się...
A propos przyuczania młodych ludzi, powiem ci dyktoryjkę
dzisiaj, a potem były problemy.
Mijałem grupę młodych ludzi, niedaleko mnie jest szkoła, czy kilka szkół nawet i rozumiem, że byli to młodzi ludzie, którzy uczą się zawodu właśnie w zawodówce i chłopak mówi zawodówka, a poziom jak w technikum, czyli...
Świetnie, bardzo dobrze. Oczywiście. I to jest właśnie, to jest jeden z argumentów, który popiera to, że te działania pani marszałek, w mojej opinii one mają sens, no na efekty trzeba będzie poczekać. Ja wiem, że będzie realizowany w regionie projekt, który ma kosztować bodajże 170 milionów złotych i on ma objąć w województwie lubuskim większość szkół i techników, tak żeby przystosować je jeszcze bardziej, zmodernizować do tego, żeby efektywnie nauczać zawodu, tych kierunków różnych technicznych, tak żeby potem rzeczywiście no, ktoś, kto szuka pracy, mógł ją w zawodzie znaleźć, bo wiadomo, że uniwersytet kształci ludzi w wybranych zawodach, ale mamy potem takie duże nasycenie i rzeczywiście studenci muszą stąd w pewien sposób wyjeżdżać, szukać pracy gdzieś tam w Poznaniu, we Wrocławiu, no bo Zielona Góra z gąbki nie jest, Gorzów tak samo. Wiadomo, że w tych mniejszych miasteczkach o pracę z wyższym wykształceniem w jakimś dobrym zawodzie jest trudniej.
Ale nie masz wrażenia, że to jest problem generalnie ogólnopolski?
Oczywiście.
Gdybyśmy teraz siedzieli w Opolu, czy w jakim innym mieście, moglibyśmy o tym samym rozmawiać.
Tomaszu, żebyś mnie źle nie zrozumiał i państwo też, ja w żaden sposób nie punktuję lubuskiego, bo podejrzewam, że z takimi problemami borykają się wszystkie regiony w kraju w różnym stopniu, ale na pewno ten problem występuje. I to zachęcanie młodych ludzi właśnie przez szkolnictwo zawodowe, też przez szkolnictwo wyższe, bo uniwersytet też się fantastycznie rozwija. Te kampanie, które prowadzone są na UZ-cie, to jak wygląda nabór, to, że jest uruchomione prawo, medycyna, to sprawia, że jesteśmy naprawdę, zaczynamy wyglądać
Chociaż większość naukowców na mapie kraju, uniwersyteckich i pewnie władz uczelni miało lekki dreszcz. Pewnie, może nawet nie lekki, biorąc pod uwagę to, jak przeciągała się w czasie rekrutacja, jak wyglądał nabór na niektóre kierunki. Zbigniew Binek, radny, ale ekonomista uniwersytetu przede wszystkim, był tutaj w studio parę dni temu i mówi, że jeśli chodzi o ekonomię i zarządzanie, jest świetnie. Właściwie na wszystkich kierunkach mają niemalże takie obłożenie, jak było wcześniej. Prowadzą studia zaoczne. Okazuje się, że są ludzie, którzy chcą jeszcze płacić za studia, bo kiedyś były bardzo modne.
No młodzi ludzie coraz częściej szybko idą do pracy.
Do pracy, oczywiście.
Stąd studia zaoczne.
Ale okazuje się, że znajdują się tacy, którzy potrafią zapłacić, więc jest nieźle. To pewnie dużo zależy od kierunku, tak?
Też. No dużo zależy też od samego podejścia młodego człowieka. I jak zaczęliśmy rozmowę od tego, czy czuje się młody i jaki jest ten próg określania tego, czy ktoś jest młody, czy nie, to ja zauważam taką prawidłowość, o której ostatnio rozmawialiśmy gdzieś ze znajomymi, że dzisiejszy 30-latek to nie jest ten 30-latek, jakiego my pamiętamy, że jak powspominamy naszych rodziców, kiedy byli w wieku podobnym do tego, jakim my jesteśmy, to już byli ludzie, którzy bardziej...
Starsi o 10 lat.
Tak, starsi o 10 lat i gdzieś to tak wygląda, zaczyna wyglądać. I teraz, kiedy ja studiowałem, to studiowanie zaoczne nie było tak popularne. Studiowali zaocznie, studiowały osoby starsze, które gdzieś tam już miały pracę i próbowały sobie, nie wiem, próbowały się gdzieś tam dokształcić w pewien sposób, zdobyć jakąś dodatkową wiedzę, czy zrobić jakiś nowy kierunek, który pozwolił im poszerzyć horyzonty,
no i
szukać innej,
wyżej gdzieś na
oczywiście, szukać innej lepszej pracy.
Tak.
A teraz zauważam, że młody człowiek, który gdzieś tam zdaje maturę i staje przed wyborem na jakąś uczelnię, a załóżmy skończył technikum i może już podjąć jakąś pracę, no to ją podejmuje, pracuje załóżmy w jakiejś branży budowlanej, czy mechanicznej, czy informatycznej, czy teleinformatycznej. Tych kierunków i szkół w samej Zielonej Górze mamy mnóstwo, które kształcą bardzo dobrze. No a jak już ma taką pracę w systemie dziennym, która pozwala mu się utrzymać, no to chce się kształcić, wybiera studia zaoczne i nie jest wcale powiedziane, że ktoś, kto kończy szkołę zawodową, ma zawód, potem zdaje maturę, idzie do technikum, nie zrobi sobie zaocznie gdzieś studiów i potem, nie wiem, po kilku latach nie zmieni diametralnie pracy, bo jak popatrzymy na trendy europejskie, no to się nagle okazuje, że średnio w Europie człowiek 9 razy czy nawet 10 przebranżawia się, tak, zmienia pracę i jest to naturalna kolej rzeczy.
No to Polski mam wrażenie, że ten trend jeszcze nie dotarł, ale jak i wiele innych, tak? No są statystyki, które mówią, że na przykład w Holandii obywatel zwykły średnio raz w roku zmienia swój bank, ze względu na to, że drugi jest korzystniejszy. U nas namówić kogoś, kto ma od 20 lat konto w jakimś banku, żeby teraz przeszedł do drugiego, jest prawie niemożliwe, a tam jest to normalna sprawa.
Chociaż no też w tym interesie tutaj zaczyna,
no jest jakiś,
zaczyna się to ruszać.
Dobra, kończąc temat młodych ludzi, a Jerzy Owsiak, kiedy siada, to jest taka osoba, która rzeczywiście przyciąga młodych ludzi, czy nie przyciąga?
Moim zdaniem zdecydowanie. I nie bałbym się używać słowa autorytet, osoba godna naśladowania, bo to są Jerzy Owsiak swoją osobą już zachęca do tego, żeby tak, oczywiście, numer. Żeby włączyć się w te inicjatywy, które on promuje. No w Polsce człowiek kojarzony z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i przystankiem Woodstock.
To się zastanawia mnie czasami, czy Jerzego Owsiaka kojarzy się z człowiekiem sukcesu, czy raczej z człowiekiem wielkiego serca, który pomaga?
Bardziej.
Bo nie wiem, czy te dwie rzeczy można połączyć.
Ja bym połączył, nawet okej, pójdźmy w tę stronę, bo to jest wielki sukces. Jego akcje to jest po prostu wielki sukces. No. Nie można mu tego odebrać, nikt mu tego nie odbierze, a najgorsze, co może być, to przez zmianę ustroju politycznego dobierać się do człowieka, który w kraju zrobił dość dużo. No, można go oceniać na wiele sposobów. Można mu przypinać, jakieś różne rzeczy, grzebać w tych wszystkich rozliczeniach, bo takie historie też się dzieją, ale jak wejdziemy do pierwszego, lepszego szpitala publicznego w kraju, albo wybierzemy się do szpitala klinicznego w Zielonej Górze i wejdziemy chociażby na położnictwo czy na ginekologię, no to zobaczymy te wszystkie inkubatory, czy różne specjalistyczne urządzenia oklejone
serduszkami. Na przykład do badania słuchu
oczywiście,
u dzieciaków, gdzie teraz wszystkie dzieciaki są w ten
oklejone serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w mojej opinii to się liczy. No to jest jakiś, to jest jakaś wymierna korzyść. No jak porozmawiamy z pracownikami tych placówek, to nagle się okaże, że gdyby nie zagrała w styczniu po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to tego sprzętu by nie było, bo my owszem mamy go w planach, ale kupimy go za 4-5 lat.
Myślę, że w wielu szpitalach w ogóle brana jest to pod uwagę, że jak jest Wielka Orkiestra,
oczywiście,
wiedzą na co będą zbierane pieniądze, to już mówią super, istnieje
oczywiście,
prawdopodobieństwo, że do nas trafi kolejny nowoczesny sprzęt. To teraz o Platformie Obywatelskiej chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali. Stefan Niesiołowski od przedwczoraj właściwie, wczoraj mocno, od samego rana, informacja o tym, że Stefan Niesiołowski opuszcza Platformę, no i rzeczywiście opuścił Platformę Obywatelską.
Dla ciebie europejskim demokratą.
Stał się europejskim demokratą, to już nie ma większego znaczenia, bo myślę, że po prostu mamy takie koło w Sejmie, które może będzie zauważalne, może nie będzie zauważalne w ruch politycznym. W moim mniemaniu to się nie przeobrazi w żaden sposób. Ale zdania są podzielone co do tego, czy to strata dla Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim, czy też nie. Ja kiedy czytałem czytałem wpisy członków Platformy Obywatelskiej, to niektóre były tak sarkastyczne i to takie goodbye, Stefan, było bardzo wymowne, więc mam wrażenie, że Stefan Niesiołowski nie tyle był osobą kontrowersyjną na zewnątrz i tak mógł być postrzegany przez wiele osób, bo tak jak wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, on miał ludzi, którzy albo go uwielbiali,
oczywiście,
albo nie mogli na niego patrzeć.
Tam nie było środka.
I okazuje się, że w samej Platformie Obywatelskiej też tak było, jeśli spojrzeć na to,
znaczy,
co tu się
lokalni
dzieje.
Działacze Platformy, podejrzewam, patrzyli na Stefana Niesiąskiego przez pryzmat osoby, która zabiera im mandat. I to jest chyba taka rzecz,
która... No tak,
która...
jeden z członków Platformy napisał, że w końcu no, będzie miejsce.
No to
tak,
fajnie, to fajne, to ciekawe, bo tak jest moje zdanie. No to jest tak, jak my byśmy walczyli między sobą o jakieś miejsce i nagle pojawia się ktoś z zewnątrz, który jest znany, rozpoznawany, nie lubiany przez nas, ale no, nie mamy za dużo do powiedzenia i on musi wystartować.
No ja bym powiedział trochę inaczej. Stefan zrobił swoje, bo kiedy po raz pierwszy został wystawiony tutaj na listę, oczywiście mówiło się o tym, że to spadochroniarz i tak dalej. Fakt, że była koniunktura, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to miał jakiś absurdalnie rekordowy wynik. Wtedy tyle osób zagłosowało na Stefana Niesiołowskiego, oczywiście, że byłem w ciężkim szoku, że można było to tak, właściwie bez żadnej kampanii, bez niczego. No a teraz się okazuje, że odchodzi i nikt nie płacze.
Tak działa ta rozpoznawalność po prostu, ta charyzma, wyrazistość tego polityka i Lubuszanie znali Stefana Niesiołowskiego z telewizji, ogólnopolskich telewizji. To był człowiek, który jak trzeba było powiedzieć coś mocnego, no to był umówiony od 6 rano po wszystkich redakcjach najważniejszych dziennikach i on po prostu robił swoje. To był człowiek, który potrafił, gdzieś też był taką zasłoną dymną, o tym mówią sami działacze Platformy Obywatelskiej. W momencie, kiedy
coś się działo się coś złego,
wypuszczaliśmy Stefana Niesiołowskiego i proszę bardzo, wszystko skupiało się, cała uwaga skupiała
się na nim. Mało kto o tym wie, że prywatnie to jest strasznie spokojny, delikatny człowiek, mówiący właściwie szeptem przez cały czas. Można byłoby odnieść wrażenie, że lekko zahukany, ale taki, który w momencie, kiedy włącza się kamera, momentalnie wchodzi w zupełnie inną rolę
i
jest pitbullem. No dobrze, no pewnie będzie go mniej tutaj. Mnie zastanawia to, o czym mówił tu w studio też jeden z członków Platformy Obywatelskiej. Zastanawia mnie to, czy Adam Urbaniak. Czy rzeczywiście będzie tak, że Stefan Niesiołowski będzie myślał o tym Lubuskim, nawet będąc w jakimś tam innym kole?
Szczerze powiem od siebie, wydaje mi się, że nie. Ale chciałbym, żeby tak było, żeby jednak poseł nie zapominał, że ten mandat, mimo tego, że pewnie jakby wystartował na drugim końcu Polski, to też ten mandat by zdobył i też pewnie niemałą ilością głosów, ale żeby o Lubuskim pamiętał, no, jak wyglądała, czy jak wyglądała praca tego polityka w regionie, no trudno to ocenić, trudno to zweryfikować, bo jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, które przychodziły rzeczywiście centralnie przegłosowane, ustanowione jakąś tam większością głosów, to ja nie mam takiej wiedzy, czy tam Stefan Niesiołowski za tym lobbował, chodził, czy rzeczywiście w momencie, kiedy Platforma Obywatelska była u władzy, a Stefan Niesiołowski był naprawdę ważnym graczem Platformy, czy on rzeczywiście otwierał...
Myślę, że wystarczyło czasami, że szepnął komuś słówko, tak?
Może tak było, o tym mówił Adam Urbaniak też wczoraj, ale ja nie mam takiej wiedzy, czy tak było i nie będę w taki sposób pana posła rozliczał. Też nie mam podstaw, żeby panu Adamowi nie wierzyć, ale skoro przewodniczący Rady Miasta mówi, że rzeczywiście Stefan Niesiołowski gdzieś
no
tam
pewnie
był,
zna go lepiej
był
niż my.
Oczywiście, był w stanie gdzieś szepnąć, coś załatwić, no to mam nadzieję, że będzie tak dalej, że mimo tego, że to będą europejscy demokraci i że pan Stefan Niesiołowski się, nie wiem, chwilowo obraził na Platformę Obywatelską, to, że o województwie lubuskim po prostu nie zapomni, no bo potrzebujemy takiej pomocy, chociażby przy trasie S3, tam słyszeliśmy, że na południu znowu gdzieś przy Lubawce dzieją się jakieś dziwne rzeczy, że może się nagle okazać, że dokończenia tej trasy S3 nie będzie i tutaj takie głosy jak najbardziej by
no
się przydały.
No to już jest nawet ponadregionalna rzecz, ale dobrze byłoby, żeby ktoś za tym lobbował.
Oczywiście.
Ja się wczoraj zastanawiałem, oglądając różnego rodzaju doniesienia telewizyjne, medialne na temat odejścia Stefana Niesiołowskiego, bo był absolutnym hitem dnia.
Zdominował wczoraj wszystko.
Myślę, że nawet większym hitem niż wcześniejsze wyrzucenie posłów Platformy, którzy to ugrupowanie zakładają. Zastanawiała mnie jedna rzecz, bo wszyscy o tym mówili, komentowali to ludzie od lewa do prawa, jednym to pasowało, innym mniej. I próbowałem przez analogię odszukać w pamięci to, kiedy Jacek Kurski, Zbigniew Ziobro i inni prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości wychodzili z Prawa i Sprawiedliwości. Mam też wrażenie, że nie było takiej afery, takiego alarmu.
Też, ja do tego nie wracałem w taki sposób jak ty. To fajne, poszukam sobie dzisiaj, posprawdzam te informacje, jak to wyglądało, bo to też... powinno być spektakularne, a wydaje mi się, jak tak sięgam pamięcią wstecz, że...
Też tak wszyscy przeszli obojętnie. Tak, no, tak, dobrze, tak. Gdzieś tam tak, się pokłócili tak,
i razeszli. A to powinno być tak. To taki dużo większy... Już same nazwiska pokazują, że to dużo większy rozłam, a bez takiego szerokiego echa. Mi się podoba, wrócę jeszcze właśnie, przypomniał mi się ten wątek. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z zielonogórskimi radnymi w programie Stary Rynek 1 w telewizji Zielona Góra. Gośćmi byli Andrzej Bocheński i Piotr Barczak. I Piotr Barczak z przekąsem skomentował całą tę sytuację. Mówi, że szkoda, że Stefan Niesiołowski odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Szkoda dlatego, bo nikt tak nie szkodził Platformie jak Stefan Niesiołowski, że te jego wypowiedzi, sposób bycia, zachowanie, to w jaki sposób odnosił się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy opowiadał o Jarosławie Kaczyńskim, no to w pewien sposób nawet zniechęcało ludzi w Platformie.
Wiele osób rzeczywiście myśli podobnie, bo takie wpisy nienawiści też znalazłem w internecie, gdzieś ludzie komentując to mówili, no teraz mogę pójść zagłosować na Platformę, bo wcześniej widziałem, że pojawił się Stefan Niesiołowski, to omijałem listę szerokim łukiem, albo nie szedłem głosować. Pożyjemy, zobaczymy, bo tak naprawdę sytuacja dynamiczna jest bardzo, jeśli chodzi o politykę w Polsce.
To prawda.
Czy dzisiaj Stefan Niesiołowski jest w Platformie, a czy nie jest, a czy będzie za rok, czy za dwa.
Pewnie będzie.
Myślę, że politycy potrafią się do tego stopnia miksować się w tych swoich ugrupowaniach, że to jeszcze bardzo różnie może się przy okazji wyborów zdarzyć. To jeszcze chciałbym wrócić do jednej rzeczy. O tym też mówiliście w telewizji Zielona Góra. Pogromcy Bazgrołów. Przyjeżdża do nas pan, który potrafi z tym walczyć. I nie ma wątpliwości co do tego, że wszystkim to przeszkadza, tak? To, że są pomalowane gdzieś tam piękne elewacje, pobazgrane, że miasto wygląda jak wygląda. Przez to nikt nie jest w stanie na bieżąco tego usuwać. Przyjeżdża i tak na dobrą sprawę, ja myślałem, że on przedstawi jakiś rewolucyjny pomysł. Jak to zrobić, jak to wyeliminować? A przyjechał człowiek, który właściwie powiedział oczywistą oczywistość, cytując klasyka, i mówi, skupmy się, pilnujmy, dbajmy o to, pokazujmy, że jak będziemy dbać i będziemy myśleć, że nikt nie pomaluje.
Miałem podobne wrażenie.
Właściwie tak, nic tak, takiego tak specjalnego.
To znaczy, ja trochę z racji tych materiałów, które przygotowywałem, poszukałem informacji na temat pogromców Bazgrołów i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Kraków, to się sprawdza z racji tego, że w Krakowie takie działania widać, bo Kraków miał dużo większy problem z tym niż Zielona Góra, tak więc w Krakowie ogólnie podjęcie tej rękawicy walki to już był jakiś
może
naprawdę Krakusi duży...
mają
duży...
inne podejście tak do swojego mienia, nie bez powodu mówi się na Krakusów złotówy, więc
oczywiście
może bardziej liczą te złotówki.
Oczywiście, to znaczy to, co pogromcy Bazgrołów, pan Waldemar Domański, jeżeli dobrze pamiętam, tak prezentowali w Zielonej Górze, to są rzeczy, które zielonogórzanie sami by mogli sobie to zorganizować na różnych osiedlach, a poza tym Zielona Góra pokazuje, że jest społeczeństwem czy miastem obywatelskim bardzo mocno, coraz bardziej, z czego wszyscy się mocno cieszymy. Tylko że no, spotkanie się na jakimś pikniku w Zielonej Górze owszem było. Zabranie ze sobą kawy czy ciasta też było. To, czy my na tym pikniku będziemy konsultować to, co ma się wydarzyć w przyszłości w danym obszarze, czy po prostu zamiast tej planszy z konsultacjami i tych makiet zabrać ze sobą puszkę z farbą, proszę bardzo, no sami możemy być pogromcami Bazgrołów. To był w mojej opinii, w mojej ocenie taki jeden z bodźców do tego, żeby rzeczywiście ruszyć. I to jest ciekawa inicjatywa, sam przyjazd tych ludzi do Zielonej Góry, bo treści, które przekazali, no szanowni państwo, szanowni słuchacze, nie czarujmy się, każdy z nas może to zrobić. Ja też mam jakąś puszkę z farbą starą pewnie gdzieś w piwnicy i jak trzeba będzie, to możemy się umówić na jakimś osiedlu i to pomalować, to nie potrzebujemy gości z Krakowa, żeby nas do tego zachęcali, ale jeżeli mamy jakieś takie wsparcie i czujemy taką pomocną dłoń osób, które już mają w tym jakieś doświadczenie, to dobrze.
A może chodzi po prostu o to, żeby o tym mówić. Tak?
To bo, też, bo to też.
Do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Przechodząc po bazbrolonym deptaku, nie zwracamy na to uwagi.
Jak ja oceniłem to w Krakowie przez pryzmat tych różnych doniesień medialnych, to też może działać w ten sposób, że w Krakowie przez pewien czas, bardzo długi okres, wszystkie media lokalne, a w Krakowie no jeszcze jest tak, że mamy przecież siedziby dużych rozgłośni ogólnopolskich czy filie dużych telewizji, które takimi tematami z dużego miasta też się zajmują i one lądują na ogólnopolskiej antenie. Stąd o pogromcach Bazgrołów mogliśmy się dowiedzieć.
I szum medialny ogólnopolskich wywołał
stacji.
Też ruch, tak?
Oczywiście i tam ta informacja o tej walce z pseudograficiarzami, o takim ruchu społecznym, który sam chwyta pędzle i zamalowuje to graffiti, te informacje były dzień w dzień przez jakiś okres czasu, nie wiem, kilka tygodni, powtarzane, gdzieś istniały ciągle w mediach. Tak więc jadąc, nie wiem, autobusem komunikacji miejskiej, czy samochodem, gdzieś tam ktoś na siedzeniu pasażera, czy w domu po prostu do kawy czy obiadu, ktoś, kto słuchał radia, czytał gazety, oglądał telewizję, cały czas dostawał informację, że Kraków walczy z pseudograficierzami, że tę walkę wygrywa, że z poszczególnych kamienic
znikają.
Trzeba
to robić na wielu frontach, jak się okazuje. Filip Czeszyk, jak był tutaj niedawno, rozmawialiśmy przede wszystkim o Tanzbudzie. Mówi, że jeszcze Tanzbuda nie została otwarta, już zdarzył się jakiś tam akt wandalizmu. I on mówi, byli to młodzi ludzie, on nawet wie, kto to był z imienia i z nazwiska, ale mówi, że nie chciałby ich ścigać w tym momencie, a raczej wyjść im naprzeciw i zorganizować coś dla nich. Być może, jeśli oni takie miejsca jak Tanzbuda będą identyfikować ze sobą, że to jest coś ich prywatnego w jakimś sensie, ich miejsce.
O to pewnie też chodzi.
To nie będą, dokładnie, tak, to jest tak, ten sam mechanizm.
Żebyśmy sami zaczęli troszczyć się o swoje, że ten budynek wielorodzinny, czy ta kamienica na deptaku, nawet jeśli tam nie mieszkamy, nawet jeśli tam nie wiem, apteka, z której korzystamy ileś tam razy w roku, to żebyśmy się czuli, że to jest nasze, zielonogórskie, żebyśmy w pewien sposób dbali o to, żeby tam nie dochodziło do takich rzeczy, a jak już doszło, to żebyśmy rzeczywiście, może się to uda, ja w to mocno wierzę, że na wiosnę pogromcy Bazgrołów wrócą i odbędzie się w Zielonej Górze taka inicjatywa, która, nie wiem, pozwoli odnowić elewację jakiejś kamienicy. Bardzo też jestem ciekawy tego określenia plaster, bo ja pytałem pogromców Bazgrołów, może wydać się to błaha rzecz, ale padło takie hasło, o którym wspomniałem, że ktoś ma na strychu puszkę z farbą i może ją wziąć i pomalować. I rzeczywiście, gdy dostaniemy zgodę taką, że możemy to pomalować, a te kolory tych farb są różne, no to nagle się może okazać, że ten pomalowany czy
próba
ratowania
Bazgrołów,
tego budynku, tak, może się nie zakończyć takim efektem, jakiego byśmy sami od siebie oczekiwali, ale pogromcy Bazgrołów mówią o tym w taki sposób, że trzeba walczyć, że to jest taki plaster na te rany. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie.
Przyjadą na wiosnę, a wiosną prawdopodobnie się będzie działo jeszcze dużo, wiele innych rzeczy, chociażby myślę, że na wiosnę jednak dopiero dojdą do skutku konsultacje na wzgórzach piastowskich. W ogóle wyciszył się ten temat absolutnie.
W mojej opinii trochę, znaczy z jednej strony trochę źle, z drugiej strony jednak fajnie, że w Zielonej Górze na moment przestaliśmy rozmawiać o tych konsultacjach, bo ja sam przygotowując kilka informacji w ostatnim czasie na temat konsultacji.
Miałem
taki przesyt troszeczkę, bo ważne jest, żeby pokazywać efekty. Ja myślę, że potrzebujemy poczekać na efekty przy Chmielnej. Wydaje mi się, że tam prace lada moment ruszą, jak już nie ruszyły.
Ruszyły, tak. Właściwie to one niedługo będą na ukończeniu.
O, proszę bardzo. Czyli to się gdzieś tam dzieje cały czas z boku. No i właśnie poczekajmy, jak to będzie wyglądało, bo to jest rzecz, o której zdecydowali mieszkańcy. To chyba pierwsza była taka akcja, ten cały bottom-up w Zielonej Górze. I jak tam zobaczymy, że to naprawdę wyszło, to podejrzewam, że pójdzie taki łańcuszek, że potem gdzieś będzie gęśnik, bo pamiętam, że tamte konsultacje po dwóch tygodniach już mieliśmy wynik, policzone głosy, to wszystko fajnie żyło, funkcjonowało. Potem mieliśmy taką bijatykę, wojnę tych sympatyków, tych konsultacji i przeciwników i to była taka walka, która się gdzieś tam toczyła w mediach. Ten temat się trochę wyciszył. Jak teraz zobaczymy gdzieś jakieś efekty, to myślę, że wszyscy staniemy, powiemy wow.
Swoją drogą ciekawe jest to, że jak się wyciszył temat konsultacji, to wyciszył się temat protestów różnego rodzaju.
To są dwie połączone rzeczy, ale ja na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo ja już swoje przyjąłem za ostre stanowisko w sprawie tych grup dyżurnych protestujących i w sprawie tych konsultacji. Tak więc na tę chwilę, żeby nie zaogniać, poczekajmy może na efekty jakichś tych konsultacyjnych spotkań, bo myślę, że warto. Jak zobaczymy, jak to wygląda, co mogą stworzyć zielonogórzanie, którzy współpracują z urzędem, bo to była współpraca, to nie jest tak, że to było pierwszy raz takie zjawisko, w którym wychodzą urzędnicy, wychodzą ubrani po cywilu, nie są w tych żakietach, marynarkach, bo to też jest istotne.
Oczywiście.
Jak wchodzimy do urzędu i widzimy tych ludzi w garniturach.
Dress code jest jak najbardziej.
Ja ostatnio z Krzysztofem Sikorą, rozmawiając z dyrektorem Departamentu Przedsiębiorczości, rozmawiałem w studiu i wręcz w trakcie rozmowy powiedziałem, że ja nie przepadam za urzędnikami, że gdybym mógł, to bym wszystko załatwiał z domu. I to nie jest jakaś niechęć do człowieka, to jest po prostu niechęć chyba do instytucji. I podejrzewam, że wiele osób może tak mieć, ale w momencie, kiedy ten urzędnik gdzieś tam w spodniach
jest,
w cywilu, wychodzi, rozmawiamy, razem pijemy kawę, jemy ciasto i dyskutujemy, co by mogło się zmienić. Jesteśmy dla siebie mili, my mamy pomysł, wy dysponujecie jakimś budżetem, jak się razem dogadamy, to powstanie coś fajnego, no to to owocuje.
Od razu mi się przypomniało, zaczęliśmy od pani marszałek, to panią marszałek skończymy. Proszę, jak bardzo. Mówiłeś, że spotkałeś gdzieś przypadkowo na zakupach w weekend panią marszałek,
tak,
po cywilnemu, nie w żakiecie.
Zupełnie inny człowiek.
Zupełnie inny człowiek, inaczej się prezentuje, może jest wtedy mniej rozpoznawalna, trudno powiedzieć, ale pokazuje to,
ale
też pewnego rodzaju normalność.
Pani
oczywiście.
Marszałek zareagowała, bo gdzieś tam znamy się głównie z pracy, a spotkaliśmy się, pani marszałek kupowała książkę, ja kupowałem płytę z muzyką i takie dzień dobry, zamieniliśmy kilka słów. Ja byłem w szoku, że urzędnik może tak pozytywnie prezentować się po cywilu. Naprawdę tutaj taki komplement dla pani marszałek na koniec, bo bez tych żakietów i tych marynarek naprawdę bardzo...
Teraz dojdą nam jeszcze kurtki, może nie tak szybko, ale powoli, bo dzisiaj pierwszy dzień jesieni, na razie jest piękna, złota Polska, jaka będzie za jakiś czas, nie wiadomo, meteorolodzy prognozują deszcze w Zielonej Górze chyba od tygodnia, a jak ktoś trochę rusza się po lesie i spróbuje przebiec się ścieżkami leśnymi, to może się zdziwić, że można się tam zakopać.
No, zapowiadanie pogody to jest chyba najlepsza praca w kraju, bo można się pomylić i nie ma z tego
i właśnie, żadnych tak, konsekwencji. I nikomu to nie przeszkadza. Łukasz Chybiński, Telewizja Zielona Góra, dziękuję serdecznie.
Dziękuję Tomaszu, dziękuję Państwu.